To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Nieprawdziwą jest alternatywa, że albo klimat, zdrowe środowisko i zdrowa żywność, albo syty człowiek. Nasz dylemat polega na zupełnie czym innym. Albo będziemy przywiązani do obecnego stylu życia i bezwolnie będziemy zmierzać do katastrofy, albo w sposób zdeterminowany popracujemy nad sobą.
Wiele zrobiliśmy, aby wytrącić przyrodę ze stanu równowagi. Przyroda zapewne znajdzie sobie nowy stan równowagi, ale czy będzie w nim jeszcze miejsce dla człowieka? Zastanowić nad tym każe się nam doktor habilitowany, inżynier Tadeusz Pomianek, profesor w SIS, prezydent uczelni. Jego wykład Jak dbać o klimat, jeść zdrową żywność i nie głodować odbył się w ramach cyklu Przybij piątkę nauce w maju 2023 roku. Profesor przekonuje, że troska o ziemię i zaspokojenie potrzeb człowieka nie stoją ze sobą w sprzeczności i można dbać o nie jednocześnie. Jak to zrobić? Zapraszamy na wykład.
To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać na temat konieczności zmiany systemu produkcji żywności. Ludzkość ma coraz większą świadomość, do jakiego stanu doprowadziliśmy planetę, przy czym gro uwagi poświęca się ociepleniu klimatu spowodowanego nadmierną emisją gazów cieplarnianych. I tu trzeba przyznać, że mamy już niemałe osiągnięcia. Podstawowe rozwiązanie polega po prostu na wyprodukowaniu energii odnawialnej, która stopniowo będzie zastępować klasyczne jej źródła. Tu niewątpliwym liderem jest Unia Europejska. Na dzisiaj ponad 40% zapotrzebowania pokrywane jest przez energię odnawialną. Średnia światowa to jest 13%, Polska zmierza do 20%. A więc widać z tego, że tu przede wszystkim Europa Zachodnia bryluje. Tylko warto tu dodać, że o ile są spore postępy, jeśli chodzi o sposób produkcji energii elektrycznej czy energii cieplnej, czy też jeśli chodzi o tak zwany ciężki przemysł związany z produkcją metali, cementu i tak dalej, to tu mamy istotny postęp i duży spadek emisji gazów cieplarnianych, i też coraz większy udział energii odnawialnej w zasilaniu tychże technologii. To jeśli chodzi o na przykład sferę produkcji żywności, rzecz wygląda dużo gorzej, czy też Chiny z jednej strony są liderem, jeśli chodzi właśnie o energię odnawialną, jeśli chodzi o cały osprzęt, panele i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie są w trakcie montowania elektrowni węglowych i to o potężnej mocy ma ona sięgnąć 250 gigawatów. Taka moc jest potrzebna dla Niemiec. A więc robimy krok do przodu. Jest pytanie, ile przy okazji się cofamy, jaki bilans będzie tych naszych działań. Chcę jednak zauważyć, że zapominamy o innych wyzwaniach cywilizacyjnych, o innych zagrożeniach dla naszej egzystencji, jakim jest na przykład degradacja środowiska, która powoduje najbardziej wszechstronne spustoszenie, czy też o rosnącej lawinie odpadów z tworzywami sztucznymi na czele. Można sobie z nimi radzić oczywiście przede wszystkim przez likwidację przemysłowej produkcji żywności, czy też ograniczenie spożycia mięsa. I na tym problemie przede wszystkim chciałbym się dzisiaj skupić. Najpierw może podstawowe dane. Aktualnie świat produkuje ponad 5 miliardów ton żywności rocznie, ale przy okazji marnuje nawet 30%, 1,5 miliarda ton. Polacy marnują 5 milionów ton żywności. Na 8 miliardów ludzi 25%, czyli 2 miliardy, ma nadwagę. 8% jest otyłych, a zarazem około 800 milionów cierpi głód. Z Polakami, proszę Państwa, jest jeszcze gorzej, bowiem 60% Polaków ma nadwagę, a 1/4 to są Polacy otyli. Może warto jeszcze zauważyć, że produkujemy mięso przede wszystkim poprzez chów przemysłowy i hodujemy około 60 miliardów sztuk zwierząt. Ale skoro marnujemy 20% mięsa, to tak, jakbyśmy rocznie na śmietnik wyrzucali 12 miliardów sztuk zwierząt. Co do przemysłowej produkcji żywności, to świat produkuje 320 milionów ton mięsa, 850 milionów ton mleka. Ale co warte jest podkreślenia, aż 75% powierzchni gruntów rolnych jest wykorzystywanych właśnie w produkcji, w hodowli. Czyli chodzi głównie o produkcję oczywiście paszy. Tymczasem mięso dostarcza nam tylko 37% potrzebnego białka i 18% energii. Jak produkujemy żywność, paszę, mięso? Więc po pierwsze, grunty rolne faszerujemy potężną porcją 200 milionów ton nawozów sztucznych rocznie. Więc jak produkujemy żywność, paszę, mięso? Przede wszystkim grunty rolne są faszerowane rocznie porcją 200 milionów ton nawozów. Nawozy sztuczne niszczą naszą glebę 30 razy szybciej, niż ona jest w stanie się regenerować. Co więcej, około 60% nawozów nie jest w stanie zaabsorbować roślina, którą uprawiamy. Czyli krótko mówiąc, 89 milionów ton, szczególnie nawozów azotowych i fosforowych, rocznie spływa do zbiorników wodnych, niszczy naszą glebę, wody gruntowe, w rezultacie w dużej części spływa do oceanu. W produkcji żywności wykorzystujemy także 3,5 miliona toksycznych pestycydów. Ta utrata bioróżnorodności właśnie wskutek stosowania chemicznych środków żywności sięga już rocznie 2,7 biliona dolarów. Idźmy dalej w tej dramatycznej wyliczance. Tak już wspomniałem, aż 3/4 gruntów rolnych wykorzystujemy w produkcji mięsa. Przy czym 90% produkujemy poprzez fermy przemysłowe. W przypadku Polski mamy ponad 1300 ferm drobiarskich, każda powyżej 40 tysięcy sztuk. Mamy 285 ferm trzody chlewnej, każda powyżej 2000 sztuk. Co więcej, w hodowli stosujemy na dużą skalę antybiotyki. W Polsce to jest 800 ton rocznie. Po co? No, oczywiście zwierzęta bywają chore, ale także po to, żeby przyspieszyć przyrost masy mięsnej. Czas chowu kurczaka skróciliśmy z 6 miesięcy do 1,5 miesiąca. To tylko jeden z przykładów. Przy produkcji rocznie 320 milionów ton mięsa powstaje 50 razy więcej odpadów, posługując się tu statystyką czy normami amerykańskimi. Czyli krótko mówiąc, świat produkuje 16 miliardów ton odpadów, czyli tak by każdy z nas 2 tony rocznie. W przetwórstwie, w przechowalnictwie, w odświeżaniu produktów żywnościowych stosujemy różne środki chemiczne. Oszacowano, że każdy z nas konsumuje rocznie około 2 kg. I wreszcie, tak już wcześniej wspomniałem, produkcja żywności to jest także generowanie gazów cieplarnianych. 35% całkowitej emisji tychże gazów to właśnie produkcja żywności, czyli około 18 miliardów ton rocznie. Już te przykłady pokazują, jak wiele żeśmy zrobili, żeby wytrącić naszą przyrodę z równowagi. Można kąśliwie zauważyć, że przyroda znajdzie sobie nowy stan równowagi. Tylko jest pytanie, czy tam jeszcze będzie miejsce dla człowieka. Ale kolejne argumenty świadczące o tym, w jak bezmyślny sposób wytrącamy naszą przyrodę z równowagi. Otóż spośród 30 tysięcy jadalnych gatunków roślin 12 zapewnia 80% zbiorów, 40 udomowionych ssaków, ptaków. 8 gatunków zapewnia 95% mięsa i nabiału. Konsumujemy około 1% jadalnych gatunków ryb i owoców morza, a hodujemy około 0,3%. Proszę Państwa, w ciągu 50 lat populacja dzikich zwierząt spadła o 69%. Aż 77% gatunków ryb jest zagrożona całkowitym wyginięciem. Niemieccy naukowcy wykazali, że w latach 90-2017 na niemieckich terenach chronionych biomasa owadów spadła o 70%. Zresztą każdy z Was może to zaobserwować. Jak jeździłem samochodem przed laty, to w krótkim czasie przednia szyba była oklejona owadami. Teraz mogę jechać kilkaset kilometrów, szyba jest w dalszym ciągu czysta. Jest to dramatyczna sytuacja, ponieważ mamy bardzo małą wiedzę, jak pożyteczne są owady w całym cyklu biologicznym, prawda? To jest nie tylko zapylanie, przywracanie do obiegu w przyrodzie martwej materii organicznej i tak dalej. Rolnictwo monokulturowe to kolejny temat, który należy podnieść. Krótko mówiąc, chodzi o to, że globalne południe produkuje paszę, którą kupuje globalna północ, żeby wykarmić swoje jakże liczne stada i żeby móc konsumować rocznie co najmniej 100 kg mięsa na osobę. Przy czym, żeby południe mogło wyprodukować soję, kukurydzę, awokado, palmę olejową, to wycina lasy tropikalne między innymi. Co to powoduje? Powoduje oczywiście, że przyspieszony jest wzrost temperatury na globalnym południu i zmusza się w ten sposób ludzi do emigracji i będziemy mieli tylko z tym problem. Czyli proszę zobaczyć, jaki to jest łańcuch powiązań logicznych, prawda? Konsumując tak olbrzymią ilość mięsa, sami doprowadzamy do rozpaczy globalne południe, uniemożliwiamy tym ludziom normalne funkcjonowanie, eksploatujemy ponad wszelki rozsądek ich gleby i niszczymy ich lasy. Puszcza Amazońska nazywana jest płucami ziemi. To jest 7 milionów kilometrów kwadratowych, w tym las deszczowy to jest 5,5 miliona kilometrów kwadratowych. Proszę Państwa, w ciągu 40 lat zdążyliśmy już wyciąć pod te przede wszystkim uprawy, o których przed chwilą mówiłem, 17%, to jest 4 razy Polska. 38% istniejącej jeszcze Puszczy Amazońskiej jest okaleczana bez przerwy przez małe pożary, wycinki, zakładanie nowych osad. Ale mamy też drugie płuca dla planety Ziemia, o którym się mało mówi. Tymczasem 50% tlenu, którym oddychamy, dostarcza nam fitoplankton. Po prostu jest normalna reakcja fotosyntezy, absorbowany dwutlenek węgla zamienia się na węgiel i tlen. Zooplankton też absorbuje dwutlenek węgla, po prostu on jest pochłaniany przez pancerzyki tych małych istot. Tymczasem, jak wcześniej powiedziałem, do tychże właśnie oceanów spływa olbrzymia ilość sztucznych nawozów, pestycydów, odpadów przy produkcji żywności i one są skażane. Światowa Organizacja Zdrowia wyraźnie podkreśla, tak samo inne tym się zajmujące, że główne źródło niszczenia oceanów to jest właśnie przemysłowa produkcja żywności. A więc może być tak, że będziemy mieli pełne talerze, tyle, że nie będziemy mieli czym oddychać. Bardzo mało się mówi o torfowiskach, jest bardzo mała wiedza na ten temat. Tymczasem torfowiska stanowią bardzo ważny składnik ekosystemu. Przede wszystkim torfowiska także pochłaniają gazy cieplarniane, regulują stosunki wodne, dbają o bioróżnorodność. Ale od lat osuszamy torfowiska. Także w Polsce można się pocieszyć, że głównie to było za komuny. Ale na dzisiaj aż 85% polskich torfowisk, czyli 1,2 miliona hektarów, zostało osuszonych. pod oczywiście grunty rolne. Czyli w rezultacie zamiast absorbować gazy cieplarniane, te osuszone torfowiska emitują rocznie około 34 miliony ton ekwiwalentu tlenku węgla. To jest 8,5% całkowitej emisji w Polsce. Oczywiście to nie jest problem tylko Polski. Dodajmy, że przez kilkanaście tysięcy lat torfowiska w świecie zakumulowały 500 miliardów ton węgla. To jest dwa razy więcej niż zakumulowała węgla cała biomasa, lasy, dżungle itd., itd. Ta lista grozy może już wystarczy na rzecz postawienia tezy, że nieetyczna pogoń za zyskiem niszczy naszą planetę każdego dnia. Co więcej, straszy się nas, że jak zlikwidujemy, odstąpimy od przemysłowej produkcji żywności, to umrzemy z głodu. Może posłuchajmy naukowców, co oni na ten temat mówią. Hannah Ritchie zgromadziła badania różnych naukowców, z których wynika, że jeśli byśmy całkowicie zrezygnowali z konsumpcji mięsa, to wystarczyłoby do uprawy 1/4 wszystkich gruntów rolnych aktualnie. Z kolei pani profesor Kramarz mówi, że jeśli byśmy odwrócili tylko proporcje, czyli nie 77, a 23% gruntów rolnych byłaby wykorzystywana do hodowli zwierząt, to w ten czas, a reszta oczywiście byłaby przeznaczana na produkcję roślin, w tym białka roślinnego, no to w ten czas wystarczyłoby nam białka na 16,8 miliarda ludzi, czyli dwa razy więcej niż teraz. A jeśli chodzi o potrzeby energetyczne, to prawie 21 miliardów ludzi. A więc naukowcy pokazują proste rozwiązanie tego dramatu, o którym po prostu mówię. Skąd ono wynika? Przede wszystkim z faktu, że z 1 hektara ziemi można wyprodukować 6 do 20 razy więcej białka roślinnego niż zwierzęcego. Warto dodać, że przy produkcji białka roślinnego zużycie wody jest 10 razy mniejsze, a emisja gazów cieplarnianych kilkadziesiąt, nawet 90 razy po prostu mniejsza. Zatem nieprawdziwą jest alternatywa, że albo klimat, zdrowe środowisko i zdrowa żywność, albo syty człowiek. Nasz dylemat polega na zupełnie czym innym. Albo będziemy przywiązani do obecnego stylu życia, do obecnej diety i bezwolnie będziemy zmierzać do katastrofy, albo w sposób zdeterminowany popracujemy nad sobą i ograniczymy konsumpcję mięsa, stopniowo będziemy rezygnować z przemysłowej produkcji żywności. To jest nasz obowiązek również wobec naszych dzieci i wnuków. Wszak nasze pokolenie szczególnie mocno przyczyniło się do takiej dewastacji środowiska. Bazując na tym, co mówiłem, opracowałem swój sposób na rozwiązanie tego niezwykle trudnego problemu na przykładzie Polski. Czyli za chwilę Państwu pokażę, że można rozwiązać ten rzekomo nierozwiązywalny dylemat. Skupi się oczywiście na produkcji i konsumpcji mięsa. Więc najpierw powiedzmy, jak jest teraz w Polsce. Otóż Polska produkuje mniej więcej 5,3 miliona ton mięsa, importuje 0,7, czyli mamy razem około 6 milionów ton. Połowę eksportujemy, połowę konsumujemy, w rezultacie na mieszkańca wypada 79 kg na rok. Średnia światowa to jest 40 kg. Globalna północ to jest między 50 a 140 kg. To może takie podstawowe dane. Produkujemy także sporo mleka, to jest 15 milionów ton, około 2 miliony eksportujemy. Oczywiście taka produkcja powoduje emisję gazów cieplarnianych. Wspomniałem, że to jest mniej więcej 30% całego bilansu, czyli w naszym przypadku to byłoby około 140 milionów ton. Proszę Państwa, w rzeczywistości jest dużo więcej, ponieważ produkcja mięsa i mleka w naszym kraju jest 6 razy, powtarzam, 6 razy większa w stosunku do powierzchni pól uprawnych niż średnia światowa. A więc taki jest stan rzeczy. Co proponuję? Oczywiście obniżenie konsumpcji mięsa z 79 do 25 kg w ciągu, dobrze by było, 5 do 10 lat. Skąd wziąłem 25 kg? Otóż WHO podkreśla, że taka porcja mięsa jest wystarczająca zdecydowanie dla człowieka i jeszcze nie szkodzi naszemu zdrowiu. Także Polski Narodowy Instytut Zdrowia taką samą wielkość konsumpcji eksponuje. Drugie moje założenie, że uważam, że powinniśmy dwukrotnie zwiększyć konsumpcję ryb i owoców morza, czyli z 10 do 20 kg na osobę na rok. 20 kg to jest średnia światowa. Więc w rezultacie konsumowalibyśmy 45 kg mięsa, ryb, owoców morza. Struktura byłaby oczywiście dużo zdrowsza. No i przy okazji powstałby poważny impuls rozwojowy dla rybołówstwa dalekomorskiego, bo nie zachęcam nikogo do łowienia ryb w Bałtyku. Kolejne założenie. Ograniczenie przemysłowej produkcji mięsa. Proszę Państwa, jeśli z tego, co do tej pory Państwu powiedziałem, produkcja przemysłowa mięsa powoduje takie dramatyczne skutki dla środowiska, dla naszego zdrowia, dla naszego jutra, to jaki jest sens produkować i eksportować na terenie Polski coś tak toksycznego? Jest to absurd. Jeśli byśmy zatem stopniowo zrezygnowali z eksportu mięsa, to wystarczyłoby, żebyśmy produkowali zamiast 5,3 miliona ton, tylko niespełna milion ton. Oczywiście też należałoby ograniczyć przynajmniej 15% produkcję mleka. Przy czym ja mówię o przemysłowej produkcji. A więc jeśli będziemy rozwijać produkcję ekologiczną, hodowlę w harmonii ze środowiskiem, to eksportujmy. Nie widać tutaj tak istotnych zagrożeń. Co się stanie, jeśli moja propozycja zostałaby wprowadzona do polskiej rzeczywistości? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest duża zmiana procesu gospodarczego na dużą skalę. Ale chcę Państwu powiedzieć, że dwaj czołowi ekonomiści, ja nie jestem ekonomistą, tylko inżynierem z wykształcenia, zostali przeze mnie poproszeni, żeby się do tego odnieśli. Pozytywne recenzje. Tylko się martwią, w jaki sposób przekonam społeczeństwo, żeby przynajmniej stopniowo zaczęli zmieniać dietę. Ale patrzmy na bilans takiej wprowadzonej zmiany. Oczywiście stracimy, jeśli zrezygnujemy z eksportu mięsa, to stracimy rocznie około 5 miliardów euro. Ale uzyskamy 8,5 miliarda euro wskutek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 100 milionów ton w ekwiwalencie CO2, czyli o 1/4. To jest pierwszy efekt. Odzyskamy około 60% pól uprawnych, to 8 milionów hektarów. To jest 1/4 powierzchni Polski. I te grunty rolne możemy przeznaczyć właśnie na produkcję białka roślinnego i innych zdrowszych środków żywności, mniej uciążliwych dla środowiska. Kolejny efekt to 50 miliardów ton wody rocznie zaoszczędzimy. Czyli tak, by każdy z nas dziennie zaoszczędził 3,6 tony. Proszę Państwa, to jest potężna porcja i niezwykle ważna, również dlatego, że Polska ma bardzo skromne zasoby wody. 3 razy niższe niż średnia w Unii Europejskiej. Oczywiście zdecydowanie ograniczymy zużycie chemicznych środków produkcji żywności, więc nawozów sztucznych, pestycydów czy antybiotyków. Warto w tym miejscu powiedzieć, że rocznie z polskich pól spływa do zbiorników wodnych ponad 700 tysięcy nawozów sztucznych. Wiadomo, jak dewastuje to środowisko, naszą bioróżnorodność. Dotychczasowy poziom produkcji mięsa oznacza 7 ton odpadów na każdego z nas rocznie. Oczywiście, realizując mój pomysł, nastąpi radykalne zmniejszenie zużycia chemicznych środków produkcji. Oczywiście hodowla w harmonii ze środowiskiem naturalnym oznacza także niższą emisję gazów cieplarnianych. W przypadku bydła to jest spadek o 40%, a jeśli chodzi o zużycie energii, 7-krotne. No i naturalnie mięso będzie smaczniejsze, zdrowsze. Wreszcie, jeśli zaoszczędzimy czy odzyskamy 8 milionów hektarów, to znaczy, że nie będzie problemu, żeby zalać, mówię w uproszczeniu oczywiście, 1,2 miliona torfowisk, które bezmyślnie żeśmy osuszyli, przywrócić je środowisku i one będą kapitalnie działać na rzecz regeneracji bioróżnorodności. Parę słów na temat brytyjskich badań, jeśli chodzi o potrzebną konsumpcję mięsa. Otóż przez 3 lata zespół 37 naukowców z 16 krajów pochylił się nad problemem zdrowej diety produkowanej przy pomocy zrównoważonych systemów żywnościowych. To organizowało zacne, prestiżowe czasopismo The Lancet, publikowało później ich wyniki. Otóż oni doszli do wniosku, że wystarczy 16 kg mięsa rocznie, ja mówiłem o 25. Podobne wyniki otrzymali naukowcy z Uniwersytetu Leeds i pracownicy firmy Arup. Przy czym jeśli chodzi o ten ostatni raport, to został on zamówiony przez Stowarzyszenie Stolic wielu krajów świata. Bardzo nagłośniony. Populiści natychmiast to wykorzystali, zaczęli nas straszyć, że będziemy jeść robaki. To niefortunne. To w sumie ten raport nie przysłużył się temu, żeby zwiększyć świadomość ludzi i odpowiedzialność. Absolutnie nie musimy jeść robaków, jeśli ktoś sobie nie życzy. Moja propozycja to jest swoisty środek drogi. Co więcej, Leeds i Arup proponują, żeby iść dalej, czyli poniżej zdecydowanie 16 kg. Ja proponuję 45 kg, w tym odpowiednio rozsądną mieszankę ryb, owoców morza i mięsa. I dzięki tylko takiej modernizacji uzyskamy znakomite wyniki. One będą wystarczające, żeby uratować nasze środowisko. Ale trzeba tu dopełnić informacji, jaka jest rola w ogóle mięsa dla człowieka. Bo ta moja umiarkowana propozycja wynika również z tego, że mięso nam jest po prostu potrzebne. Białko roślinne jest gorzej przyswajalne niż białko zwierzęce przez nasz organizm. Białko zwierzęce zawiera całą gamę aminokwasów, w tym również takie, które organizm nie potrafi syntetyzować. No, z tego punktu widzenia najwyższy stopień substytucji mają nasiona roślin strączkowych i orzechów. Wiele ważnych dla zdrowia składników mineralnych, mikroelementów dostarcza zarówno mięso, jak i ryby i owoce morza. Poza tym zauważmy, że przejście na wegetarianizm czy weganizm wymaga stałego bilansowania diety przy pomocy dietetyków, a często także lekarzy, na przykład kardiologów. Oczywiście taka transformacja systemu produkcji żywności z mięsem na czele jest realna, jeśli będą spełnione pewne warunki konieczne. Dzisiaj produkujemy żywność metodą przemysłową, uwzględniając w kalkulacji tylko koszty bezpośrednie. Zupełnie pomija się koszty pośrednie. Nie umiem pojąć, dlaczego ekonomiści przyzwalają na takie po prostu oszustwo. Przecież przy przemysłowej produkcji mięsa, tak już wspomniałem, mamy mnóstwo negatywnych i wielce kosztownych efektów, prawda? A więc emisje gazów cieplarnianych, degradację bioróżnorodności, pogorszenie naszego stanu zdrowia, zanieczyszczenie zbiorników wodnych, erozję na niebywałą skalę gleby. Tego w ogóle się nie uwzględnia. Więc ja podjąłem próbę właśnie kalkulacji kosztów pośrednich przy przemysłowej produkcji mięsa. Otóż według FAO 1 kg mięsa to emisja około 22 kg ekwiwalentu CO2. Biorąc pod uwagę prawa do emisji, ich cenę, 1 tona 85 euro, to łatwo obliczyć, że na 1 kg mięsa przypadnie 8,8 złotego z tytułu tylko emisji gazów cieplarnianych. No i uwzględniłem jeszcze drugi koszt pośredni, czyli koszty dewastacji środowiska. Jak wcześniej wspomniałem, to jest 2,7 biliona dolarów rocznie. Z czego 70% tej kwoty to straty, które generuje produkcja i przetwórstwo żywności. A skoro 75% gruntów jest przeznaczone na produkcję mięsa, no to łatwo obliczyć, że na kilogram mięsa przypadnie 19,5 złotego. Czyli łącznie te dwie pozycje kosztów pośrednich dodają do ceny mięsa przemysłowego 28,3 złotego. Założyłem, że biorąc pod uwagę aktualne ceny, mniej więcej cena kilogram mięsa to jest 28 zł, biorąc pod uwagę wołowinę, wieprzowinę, drób i tak dalej. Czyli uwzględniając tylko te dwie pozycje kosztów pośrednich, mięso przemysłowe powinno być droższe ponad dwa razy, 56,3 złotego. Dzisiaj mięso ekologiczne jest droższe od przemysłowego o 30 do 50%. No więc załóżmy, że to jest 42 zł. A więc widzimy, że mięso przemysłowe jest o 34% droższe niż mięso ekologiczne. Powyżej kalkulacji nie uwzględniłem jeszcze wielu kosztów pośrednich, a mianowicie fakt, że 800 ton antybiotyków wykorzystywane jest w produkcji mięsa, powoduje lekoodporność i to na dużą skalę. Ona dotyka rocznie nawet 500 000 Polaków. Oczywiście wpływa też na różne epidemie, choroby, wszak odpady są szczególnie dobrym środowiskiem dla niebezpiecznych bakterii i wirusów. Można oczywiście mówić, że taka zmiana zwiększy także koszty życia. Proszę zważyć na prostą kalkulację. W przypadku, kiedy konsumujemy jak do tej pory 79 kg mięsa rocznie po 28 zł, to mamy około 2200 zł. A teraz, jeśli proponuję 25 kg mięsa ekologicznego po 42 zł, to mamy nieco ponad 1000 zł. Oczywiście jeszcze musimy zwiększyć konsumpcję ryby o 10 kg, ale 1000 zł na te 10 kg raczej wystarczy. Więc z tej prostej kalkulacji wynika, że nie powinno być istotnego wzrostu kosztów konsumpcji mięsa, czy też białka roślinnego, które ma zastąpić w jakimś części białko zwierzęce. Jakie są kolejne warunki, poza tym właśnie ekonomicznym, czyli uczciwym rachunku ekonomicznym, który jest konieczny? To przede wszystkim świadomość społeczna. To, że na tak dużą skalę konsumujemy żywność przemysłową i producenci mają na to przyzwolenie społeczne, to wynika przede wszystkim z dużej niewiedzy. A więc niezwykle ważnym zadaniem jest edukacja społeczeństwa. Edukacja z jednej strony po to, żeby zdało sobie sprawę, jakie są zagrożenia cywilizacyjne, jakie są w związku z tym konieczności, żeby je przynajmniej zneutralizować. Żeby zdało sobie sprawę, jakie są skutki obecnego menu, co należy zmienić dla ich własnego zdrowia. Niekoniecznie tylko jeśli chodzi o przyszłość ich wnuków, ich dzieci. Ta edukacja to jest projekt spóźniony i niezwykle ważny. W to powinny być zaangażowane media. Tymczasem zauważmy, że media przede wszystkim promują, reklamują produkcję firm farmaceutycznych, leków, suplementów, diety. Proszę Państwa, firmy farmaceutyczne w polskich mediach na reklamę wydają rocznie 4,5 miliarda złotych, a Polacy wydają na leki rocznie ponad 50 miliardów złotych, przy czym 90% tych leków to są leki bez recepty. Chyba to nie wymaga już żadnego komentarza. Uzupełnienie. Zajmujemy drugie miejsce w Europie po Francji, jeśli chodzi o skalę konsumpcji leków i suplementów diety na mieszkańca. A z drugiej strony państwo polskie na profilaktykę zdrowotną wydaje poniżej 1% nakładów na ochronę zdrowia. A przecież wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, że to będzie oczywiście dużo tańsze. Marketing powinien przede wszystkim dostarczyć informacji, tłumaczyć społeczeństwu. Tymczasem dzisiejszy marketing jakże często jest po to, żeby ogłupić, żeby przekonać, że jeszcze tego lub tamtego nam brakuje. Nie ma tam żadnej troski o nasze zdrowie, o nasze środowisko. Niestety. Natomiast co do edukacji poza mediami, szkołą, wydaje mi się, że najskuteczniejsza będzie, jeśli w każdym domu będzie długa rozmowa między młodym i starszym pokoleniem. Młode pokolenie po pierwsze bardziej jest wrażliwe i bardziej chyba zdaje sobie sprawę ze skali zagrożeń egzystencjonalnych, więc powinno uświadomić starszemu, że te zmiany są konieczne, że one nie są groźne, wręcz są korzystne również dla ich po prostu zdrowia. Wydaje mi się, że taka edukacja domowa będzie najskuteczniejsza. A jeśli poziom wiedzy społeczeństwa wzrośnie, to mam przekonanie, że wywrą w ten czas skuteczny wpływ na polityków, którzy wreszcie na poważnie zajmą się zmianami koniecznymi w produkcji naszej żywności. Warto przypomnieć, że już w latach 90. wpuściliśmy do Polski potężnych międzynarodowych producentów, specjalistów od przemysłowej produkcji żywności. Po co? Przedtem nie było ani nawozów sztucznych, ani właśnie przemysłowej produkcji. Polacy nie umierali z głodu. To było jeszcze mniej więcej 60 lat temu, mieliśmy taką po prostu rzeczywistość. Co więcej, warto może powiedzieć, że od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na wieś poszło, czyli do rolnictwa, do rozwoju wsi, ponad 600 miliardów złotych. 40-kilka% to z budżetu Unii Europejskiej, reszta to z naszych podatków. Co mamy w rezultacie? Co najmniej 80% naszej żywności to żywność przemysłowa. Owszem, obejścia wokół domostwa na wsi wyglądają teraz dużo lepiej, ale z naszym zdrowiem jest znacznie, znacznie gorzej. Można wiele też powiedzieć na temat kontroli procesów technologicznych w produkcji żywności. Oczywiście jakieś sporadyczne są, ale stanowczo można też powiedzieć, że to nie jest wystarczające. Dlatego z jednej strony mamy tak zwaną ekościemę, czyli wciska nam się produkty rzekomo ekologiczne, a z drugiej strony konsumujemy żywność, która jest poza wszelką kontrolą dotyczącą naszego bezpieczeństwa. Przecież żywność to jest lek. Tym bardziej powinny być tu rygorystyczne zasady co do systemu produkcji. Jeśli mówimy o polskiej żywności, to może warto zauważyć, że należymy niestety do liderów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jej kiepską jakość. Świadczą o tym raporty unijne, raporty NIK-u. Dość jest informacji na ten temat. Dodajmy jeszcze, że Polacy rocznie na żywność i napoje bezalkoholowe wydają 158 miliardów złotych. No, trzeba dołożyć kilkanaście miliardów, jeśli chodzi o zbiorowe odżywianie i tak dalej. Ale jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to z budżetu państwa to jest prawie 173 miliardy. Dodajmy też wydatki prywatne na leczenie prywatne. Ponad 50 miliardów złotych na leki i suplementy diety. A więc widzimy, jak zdecydowanie więcej wydajemy na ochronę naszego zdrowia, na leczenie niż na konsumpcję. I ta delta będzie oczywiście niestety rosła. Nie dogonimy, jeśli nie zmienimy systemu produkcji żywności. Kapitalny remont systemu produkcji żywności to jest nasz interes narodowy i niezwykle pilna i konieczna operacja. Zauważmy, że o ile trudno znaleźć przykłady jeśli chodzi o aktywność polskich polityków w zakresie właśnie koniecznych zmian produkcji żywności, powrotu, że tak powiem, do natury, to jednak Unia Europejska podjęła niemałe wyzwania. Aktualnie rozpoczęła realizację Zielonego Ładu w ramach tego projektu Od Pola do Stołu i ten projekt zakłada, że do 2030 roku należy obniżyć zużycie nawozów sztucznych o 20%, środków chemicznych i antybiotyków po 50%. Co więcej, aż 1/4 wszystkich gruntów rolnych ma być przeznaczonych pod ekożywność. Jak jest dzisiaj? Otóż, proszę Państwa, w Polsce tylko 3% areału rolnego jest przeznaczone na produkcję rolną. Średnia Unii Europejskiej jest 8,5%. W sąsiednich Czechach 14%. W Estonii 20%. W Austrii 25%. Więc widzimy, że można. I to w ramach tego samego systemu finansowania rolnictwa. Kontynuujmy tą listę warunków koniecznych, żeby proponowana przeze mnie zmiana systemu była po prostu realna. Mimo tego, że twierdzę, iż jeśli chodzi o konsumpcję białka, nie należy się spodziewać tu wyraźnego wzrostu wydatków przez obywatela, to jednak ta zmiana będzie kosztować. I muszą się znaleźć poważne źródła finansowania tych koniecznych zmian. Chętnie je po prostu wskażę. Otóż, proszę Państwa, cała polityka Unii jest dwoista. Przed chwilą pochwaliłem ją, jeśli chodzi o wspieranie ekorozwoju, ale z drugiej strony rocznie 30 miliardów euro jest skierowanych w ramach dopłat bezpośrednich, bezpośrednio przede wszystkim do producentów przemysłowych żywności. Jest to nieodpowiedzialne, bym wręcz po prostu powiedział. W Polsce w 2019 roku do rolnictwa i na wieś przeznaczono z budżetu państwa i z dopłat unijnych 53 miliardy złotych. Przy czym prawie 19 miliardów to jest KRUS. Co więcej, 6 miliardów złotych otrzymali właściciele gospodarstw rolnych, które nic tam nie produkują. Po prostu mają bezumowne dzierżawy. Fachowcy oceniają, że dotyczy to 800 tysięcy osób. A więc ponad 40% tego, co powinno wspierać rozwój gospodarstw rolnych, oczywiście wspierać także produkcję zdrowej żywności, to jest socjal. To należy po prostu rozdzielić. Wspomniałem, że jeśli wprowadzimy moje rozwiązanie, to Polska odzyska rocznie 8,5 miliarda złotych. Ale jeśli by to rozwiązanie wprowadzić, 8,5 miliarda euro, jeśli to rozwiązanie wprowadzić w Unii Europejskiej, to będzie to, proszę Państwa, 61 miliardów euro rocznie. Łącznie z tymi źle skierowanymi dopłatami bezpośrednimi mamy rocznie 91 miliardów euro. To jest potężna kwota i uważam absolutnie wystarczająca, żeby cały ten system produkcji stopniowo przestawiać z przemysłowego na harmonijnego z przyrodą. Fundusze europejskie przeznaczą w najbliższych 7 latach w ramach Horyzontu Europa 10 miliardów euro na badania właśnie związane z ekożywnością. Mam nadzieję, że tam będą też poważne środki na badania biologiczne, bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że jeśli wyrzucamy na śmietnik chemiczne środki produkcji żywności, pestycydy, nawozy sztuczne, antybiotyki, to w zamian musimy dać stymulatory biologiczne. Co więcej, sporo osiągnięć jest i sporo już praktyki, ale niestety na Zachodzie, w Polsce pod tym względem raczkujemy. Jest problem oczywiście z przemysłowymi producentami żywności. No można powiedzieć, że to jest tam niecałe 2000 osób w Polsce, jeśli mówimy o właścicielach. Ale mimo wszystko uważam, że trzeba im dać szansę. Trzeba im dać szansę i wsparcie, żeby mogli stopniowo zmienić cały ten system produkcji żywności na zdrową żywność, na harmonijną ze środowiskiem. Mają swój potencjał, swoje umiejętności, które wartałoby też wykorzystać. Wreszcie Europejski Zielony Ład przewiduje, że w ciągu 10 lat Unia wygospodaruje około 1 biliona euro na inwestycje związane z ratowaniem środowiska. I to jest tylko problem, że tam są przede wszystkim cele klimatyczne. Ale mam nadzieję, że będzie coraz więcej też pieniędzy na konieczną zmianę systemu produkcji żywności. Chcę jeszcze dodać, że 3 lata temu w naszej uczelni zorganizowany został zespół naukowców pod kierunkiem profesora Misiąga, który już przygotował 2 monografie, które co pokazują, jaki jest obecnie stan rzeczy, jeśli chodzi o produkcję żywności, jeśli chodzi o polską wieś. I w drugiej monografii rekomendacje, co i w jaki sposób należy zmienić. Czyli powiedzmy sobie, że zespół profesora Misiąga przygotował bardzo konkretnie pierwszy konieczny krok koniecznych zmian w Polsce, żeby to wszystko zracjonalizować, żeby instrumenty finansowe przynosiły właściwe efekty. Dopiero na tym tle można zabrać się za realizację mojej propozycji i będzie to oczywiście skuteczne. Ale to, co proponujemy, to przede wszystkim jest duża szansa dla naszego zdrowia i duża szansa dla tak zwanej prowincji. Zauważmy, że po upadku komuny politycy nie byli w stanie przygotować dla polskiej prowincji żadnego strategicznego, długofalowego rozwiązania. O ile miasta, można w uproszczeniu powiedzieć, dostały wędkę, o tyle wieś dostała rybę. Czyli nawet dopłaty unijne w dużej części zamieniły się w daniny socjalne, a nie wspierają rozwój gospodarstw. To, co proponujemy, oznacza duży impuls rozwojowy, oznacza, że średnie gospodarstwa, a nawet małe wyspecjalizowane, mogą odzyskać po prostu rentowność. Czyli nasza propozycja zmierza do tego, żeby wieś znowu zaczęła robić to, co powinna zawsze. Czyli produkować żywność w harmonii z przyrodą dla naszego zdrowia i dla własnej pomyślności. Co więcej, taka wieś będzie magnesem dla ludzi, którzy mają dość na przykład miejskiego zgiełku i szukają pożytecznego społecznie kontaktu z przyrodą. To, co proszę Państwa proponujemy, to jest swoista szansa na powrót do utraconego raju. Miast bez wolnego marszu do piekła. Przy czym trzeba podkreślić, że mamy mało czasu, a być może bardzo mało. Jeszcze teraz na marginesie chciałem zwrócić na 2 kwestie uwagę. Otóż w świecie na dużą skalę stosuje się dopłaty, różnego rodzaju subsydia do przemysłowej produkcji żywności. To jest wręcz toksyczne. Zespół profesora Dasgupty z Uniwersytetu Cambridge opublikował potężny raport, gdzie między innymi dowodzi, że w skali świata 5 do 7% światowego PKB jest przeznaczone właśnie na subsydia. A z drugiej strony FAO mówi, żeby człowiek dziennie mógł mieć dostępną, zdrową, wystarczającą dietę, to trzeba 4 dolary. A więc jeśli porównać te 2 liczby, to co to oznacza? Że subsydia, toksyczne subsydia, wystarczą, żeby wyżywić połowę ludzkości. To jest kolejny przykład paranoi, do której żeśmy dobrnęli. W imię interesów tych specjalistów od szybkiego zarobku. Jeszcze problem Ukrainy. Szamoczemy się wszak od wielu tygodni z napływem do Polski produktów rolnych z Ukrainy konkurencyjnych cenowo. Czy jest na to rozwiązanie? Przecież ten napływ będzie miał dalej miejsce, tym bardziej, że nasz głęboki interes polityczny polega na tym, żeby Ukraina jak najszybciej stała się członkiem Unii Europejskiej. Jest oczywiście rozwiązanie. Po pierwsze, kontrola jakości, ale nie tylko zboża i innych produktów z Ukrainy, ale może przy okazji i jakości polskiej żywności. Powtórę, po co my mamy wybrzeże? Dlaczego przez tak długi czas nie został uruchomiony prosty w sumie system eksportu ukraińskiej żywności w świat? 800 milionów ludzi głoduje w Afryce, w Azji Mniejszej i wielu innych miejscach. Problem tylko polega na tym, żeby wyeksportować, wywieźć tą żywność tam, gdzie ludzie po prostu głodują. W tym kontekście chcę Państwu przypomnieć, że w XVI wieku w Polsce Polska była czołowym eksporterem żywności i rocznie z jednego portu, jaki wówczas mieliśmy, czyli z Gdańska, rocznie wypływało 2000 statków z żywnością. Dzisiaj, w XXI wieku, nie wiemy, jak się za to zabrać. Wreszcie, swoistą ucieczką do przodu dla polskich rolników, to jest właśnie jak najszybsze przejście na produkcję zdrowej żywności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, z wykorzystaniem naturalnego środowiska również dla wydajnej i rentownej produkcji. Proszę Państwa, tak więc to wszystko, co powiedziałem, miało jeden cel, żeby przekonać wątpiących, że wszystko jest do naprawienia, że nie jest to żadna wyprawa na księżyc, żeby powrócić do raju, żeby mieć znowu zdrową żywność i odrodzoną przyrodę, żeby to niezwykle groźne dla egzystencji, szczególnie następnych pokoleń, niebezpieczeństwo zneutralizować. Tylko pamiętajmy, że świat może być piękny, jeśli będzie etyczny. I to jest dzisiaj podstawowe wyzwanie. Bez powrotu do etyki, bez powrotu do przyzwoitości przynajmniej, w dalszym ciągu chciwość będzie wygrywać sprawami przyrody, sprawami człowieka. Natomiast uczciwość plus kompetencja pozwoli naprawić nawet największe nasze błędy. Jeszcze na marginesie kilka uwag dotyczące polskiej rzeczywistości. Bo z jednej strony powiedziałem Państwu, że już blisko 20% energii pozyskujemy ze źródeł odnawialnych. Ale to jest dwukrotnie mniej niż średnia unijna. Jest pytanie, dlaczego zmarnowaliśmy tyle czasu? Dlaczego dzisiaj jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który w dalszym ciągu kopie węgiel kamienny, już nie mówiąc o brunatnym? Nie wykorzystano przedsiębiorczości Polaków. Jeśli prześledzimy historię naszego kraju, to zauważymy szybko, jaki jest nasz największy atut. Największym atutem Polaków jest przedsiębiorczość. Jeśli by nie ta przedsiębiorczość, to patrząc na lawinę naszych błędów historycznych, nie byłoby po nas śladu. Proszę popatrzeć tylko na to, co się działo po rozbiorach, klęska Napoleona. Wydawało się, że już nic nas nie jest w stanie uratować. Ale Aleksander I dał nam szansę. Chciał, żeby kraj priwislański niejako był pośrednikiem w eksporcie rozwiązań cywilizacyjnych z Zachodu do imperialnej Rosji. Myśmy to natychmiast wykorzystali na dużą skalę. Drucki Lubecki plus ksiądz Stasic uruchomili proces edukacji, napłynął kapitał i ten zrujnowany kraj w ciągu jednej dekady znowu stał się najbardziej rozwiniętym krajem, częścią Imperium Rosyjskiego. No ale później było kompletnie nieprzygotowane powstanie listopadowe, fatalni dowódcy i znowu jesteśmy na dnie. I co się później dzieje? Znowu nasza przedsiębiorczość dała znać o sobie i na przełomie XIX i XX wieku Polacy mieli kluczową rolę, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy ówczesnej Rosji. Kto wie, jakby było, gdyby nie było rewolucji październikowej. Więc politycy wreszcie powinni zrozumieć, w jakim są kraju. Wreszcie zrozumieć, że przedsiębiorczość jest szansą. Należy jej tylko pomagać, a przede wszystkim nie należy jej przeszkadzać. Jeśli by nie było ciągłych zmian ustawowych, jeśli chodzi o panele słoneczne, jeśli chodzi o wiatraki i tak dalej, przedsiębiorczość by rozwiązała większość naszych problemów energetycznych. W dalszym ciągu możemy to zrobić. Energetyka jądrowa. No, wiele wskazuje na to, że nie mamy wyjścia. Ale jest przynajmniej jeden dylemat do rozwiązania. Czy klasyczne elektrownie jądrowe, czy małe reaktory jądrowe? Owszem, można powiedzieć, że nauka jest na początku drogi, praktyka może lepiej jest na początku drogi, jeśli chodzi o wykorzystanie małych reaktorów jądrowych w produkcji energii. Ale na przykład Kanada swoją przyszłość energetyczną uzależnia właśnie od tego rodzaju źródeł energii. A więc być może zamiast czekać jeszcze sporo czasu i wydać olbrzymie pieniądze na elektrownie jądrowe, może większe zaangażowanie w małe reaktory jądrowe połączone z wspieraniem przedsiębiorczości Polaków jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o energię odnawialną i podstawowe wyzwanie dzisiejszej doby, jaką jest walka z powstrzymaniem ocieplenia klimatu. Na koniec jeszcze chciałbym podziękować osobom, które mi pomagały w przeglądzie bardzo obfitej literatury. Naprawdę to było trudne wyzwanie, żeby pozyskać wiarygodne dane. Tu jest krótki przegląd biografii, a na końcu pozwoliłem sobie wymienić osoby, które mi w tym trudnym dziele pomagały i serdecznie im za to dziękuję.
To jest podcast WSIS.
Wspomnianą przez profesora bibliografię oraz listę z podziękowaniami możecie Państwo zobaczyć na nagraniu filmowym wykładu udostępnionym na kanale uczelni na YouTube.
Ponieważ wcześniej była emitowana zapowiedź mojego wykładu, więc otrzymałem sporo pytań od Państwa. Na niektóre pytania już udzieliłem odpowiedzi w czasie wykładu, ale niektóre wymagają albo uzupełnienia, albo po prostu tej problematyki nie poruszałem.
Obecnie około 10% mieszkańców Ziemi doświadcza głodu. Jednocześnie w Europie marnuje się rocznie ponad 150 milionów ton jedzenia. Czy zdaniem pana profesora jest możliwe zmniejszenie skali głodu na świecie?
Już sam pytający sobie na to odpowiedział. Proszę Państwa, jeśli by nie marnotrawstwo żywności, to my dzisiaj jesteśmy w stanie przy tej produkcji 5 miliardów ton żywności wyżywić 12 miliardów ludzi. Co więcej, nie tylko zlikwidować problem głodu, ale pomóc tym, którzy mają nadwagę, przypominam, że to jest 2 miliardy ludzi, i tym, którzy są otyli, przypominam, że to jest 600-700 milionów ludzi. Więc nie trzeba, że tak powiem, zwiększać produkcji, tylko wykorzystać doświadczenie, wiedzę tych krajów, które są tu o wiele bardziej gospodarni i ich rozwiązania powielać w innych częściach świata. To marnotrawstwo powoduje także oczywiście o wiele większą dewastację środowiska. A więc to jest kolejny jakby argument, żeby racjonalność zawitała do tych zasobów, które mamy i nie będzie głodu, będziemy zdrowsi.
Ile wynoszą wydatki z budżetu państwa w związku ze spożywaniem przez Polaków produktów spożywczych produkowanych metodą przemysłową z wykorzystaniem na dużą skalę hormonów, antybiotyków czy środków ochrony roślin?
Ja na to pytanie w zasadzie odpowiedziałem. To jest 50 kilka miliardów złotych rocznie. Tylko problem polega po prostu na tym, że ponad 40% to jest KRUS, to jest po prostu socjal, bo 7 miliardów dopłat to też jest socjal, bo trafia do ludzi, którzy zupełnie nie produkują, tylko mają bezumowną dzierżawę. Więc taka potężna kwota jest nie tylko marnowana, ale po prostu daje negatywne efekty, bo wskutek tego mamy właśnie żywność, która nam na pewno nie służy i przy okazji niszczy nasze otoczenie, niszczy nasze środowisko.
Dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Głównym powodem tego jest zła dieta. Czy zdaniem pana profesora do podstawy programowej nie należy dodać przedmiotu, w ramach którego dzieci uczyłyby się zasad prawidłowej diety i zdrowego komponowania posiłków?
Oczywiście mówiłem, że tak samo dla dzieci, jak dla całego społeczeństwa, niezwykle pilna i ważna jest akcja edukacyjna na dużą skalę. Tylko w ten sposób każdy z nas zrozumie, co nam służy, a co nam nie służy. Świadomi rodzice bardziej zadbają o to, co ich dzieci jedzą, żeby właśnie nie tyli. Proszę Państwa, była taka akcja w szkołach, żeby wyeliminować nadmiar cukru i innych niezdrowych środków żywności. Ale proszę popatrzeć, jak często młodzież, dzieci odwiedzają sieć takich sklepów, jak na przykład Żabka. I co oni tam konsumują? Warto poobserwować, żeby sobie na to pytanie dosadnie wręcz odpowiedzieć. Więc edukacja to jest absolutny warunek, żeby z tym bardzo niepokojącym zjawiskiem sobie poradzić. Populiści będą zadowoleni, bo człowiek otyły zazwyczaj jest pasywny, do pewnego stopnia mu jest obojętne. A to jest nieodpowiedzialne z punktu widzenia przyszłości tego kraju.
Czy trwająca katastrofa klimatyczna może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu Polski?
Oczywiście. My już dzisiaj mamy problem z suszą. Tak jak Państwu mówiłem, zasoby wodne w Polsce są trzykrotnie niższe niż średnia europejska. 80% wysuszonych torfowisk tylko przyspiesza te fatalne po prostu skutki. Te nieszczęsne melioracje do dzisiaj dają fatalne efekty. No ale z drugiej strony powiedziałem, że jeśli byśmy zmniejszyli konsumpcję mięsa, to możemy odzyskać nawet 50 miliardów ton wody. Każdy z nas prawie 4 tony dziennie. To jest potężna porcja, która rozwiąże problemy potrzeb wodnych, a co więcej, ureguluje stosunki wodne i wreszcie znacznie bardziej nas uodporni na fale suszy, upałów, które są i jak wiemy, będą. Więc to jest podstawowe zagrożenie, nie mówiąc o tym, że oczywiście wystarczy popatrzeć na pogodę tegoroczną. Czyli z jednej strony praktycznie już mamy jedną porę roku, która zaczyna się w październiku, a kończy się nie wiadomo, bo jeszcze w maju się nie skończyła, prawda? Gdzie mamy temperaturę w okolicach zera plus kilka stopni, gdzie mamy bardzo mało opadów, przecież to wszystko absolutnie nie służy produkcji, wydajności produkcji żywności.
Eksperci branżowi widzą możliwą przyszłość dla sztucznego mięsa jako oficjalnie zatwierdzonej żywności w połączeniu wegańskich substytutów mięsa i mięsa in vitro. Co pan profesor o tym sądzi? Czy za 50 lat spożycie prawdziwego mięsa będzie luksusem?
Po pierwsze, skala tej produkcji jeszcze jest skromna i nie rozwiąże żadnego problemu żywnościowego. Po drugie, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to jest rozwiązanie. Przede wszystkim dzisiaj widać, że to są bardzo wysokie koszty, bardzo duże zużycie energii, a więc znowu wracamy do potężnej emisji gazów cieplarnianych. I wreszcie zauważmy, że produkcja mięsa w ten sposób musi być prowadzona w niezwykle sterylnych warunkach. Przypadkowa bakteria, tam nie ma systemu odpornościowego, jaki ma każdy organizm, również zwierzęcy. I wiemy, do czego może to doprowadzić. No ale z drugiej strony jest to nowinka technologiczna, jest kapitał, który szuka szansy na szybki zysk i tego typu przedsięwzięcia są i będą realizowane. W krótkiej perspektywie nie wierzę w to, żeby to w istotny sposób przyczyniło się do ograniczenia przemysłowej produkcji żywności. Jest to po prostu, choćby z przyczyn ekonomicznych, ale dalece nie tylko, nierealne.
Co idea Green Deal oznacza dla Polski i co dokładnie oznacza Zielony Ład w rolnictwie?
Jest to przynajmniej szansa. Czyli tak jak już powiedziałem, z jednej strony absolutnie musi być zmiana polityki Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie. 30 miliardów, które idzie do przemysłowej produkcji żywności, jest to miara nieodpowiedzialności Unii Europejskiej. Te pieniądze zdecydowanie inaczej trzeba wykorzystać. Ale z drugiej strony program Od Pola do Stołu zdecydowanie ma wspierać zdrową żywność, ma wzrosnąć aż do 25% areał ziemi, który ma być przeznaczony na ekożywność, ograniczenie o 20% nawozów sztucznych, o 50% antybiotyków i innych środków chemicznych, to są poważne kroki. Tylko jest pytanie, czy one będą zrealizowane, bo przecież nie zależy to tylko od Unii Europejskiej, ale od rządów poszczególnych krajów. Nie pamiętam dobrze, ale chyba 20-30% tych dotacji to już jest przedmiot decyzji rządu. Czyli z jednej strony można wyraźnie zwiększyć pieniądze przeznaczone na ekożywność, ale z drugiej strony można je nieco inaczej wykorzystać. Jest to wyzwanie dla Unii i dla społeczeństw Unii Europejskiej, a przede wszystkim polityków, ale absolutnie krok we właściwą stronę. Można wręcz zadać pytanie, czy on jest wystarczający. I odpowiedź jest prosta. Niewystarczający. Trzeba w tej kontekście powiedzieć, że jednak niektórzy politycy, na przykład poseł Kalinowski, europoseł, od lat walczy, żeby te nierozumne dopłaty bezpośrednie w inny sposób zorganizować. I ma rację. Szkoda, że tylko na razie nie jest skuteczny.
Jakie cele powinny wyznaczyć państwa na najbliższe dekady w celu ograniczenia wpływu na klimat?
No, praktycznie na to pytanie odpowiedziałem, można tylko podsumować. Jakie są podstawowe zagrożenia? Ocieplenie klimatu spowodowanego coraz większą emisją albo dużą emisją gazów cieplarnianych. Bo przypomnę, że w skali świata rocznie emitujemy 50, mniej więcej 2 miliardy ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. I to się waha, prawda? Czyli nie można powiedzieć, że nie ma postępu, ale wyraźnej redukcji póki co nie ma. Czyli te wszystkie działania dotychczasowe jednak są niewystarczające. I to jest pierwsze zadanie, dynamiczny krok w kierunku energii odnawialnej i ograniczanie produkcji choćby żywności takimi technologiami, które powodują dużą emisję gazów cieplarnianych. To jest pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie. My nie wiemy, w jakim punkcie nierównowagi jest obecnie świat. Wspominałem Państwu, że o ile naukowcy są w stanie oszacować, jakie są skutki wycinki, prawda, Puszczy Amazońskiej, lasów z punktu widzenia zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, czy raczej zmniejszenia absorpcji dwutlenku węgla przez rośliny, o tyle zdecydowanie nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, w jakim punkcie są oceany. Czy jesteśmy blisko takiego punktu, że fitoplankton jest zagrożony? Bo jeśli by tak było, to nagle nie mamy połowy tlenu. Komentarz dalszy jest po prostu zbyteczny. Czyli koncentracja na tych trzech kwestiach. Energia odnawialna jako antidotum, prawda, na ocieplenie klimatu. Rezygnacja stopniowa z przemysłowej produkcji żywności jako z jednej strony ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale z drugiej strony zdrowsza żywność i powrót do bioróżnorodności. Przypominam, że 70% owadów już żeśmy stracili. I wreszcie, jeśli zmienimy system produkcji żywności, to mamy szansę także zdecydowanie ograniczyć odpady. Można się doliczyć nawet 16 miliardów ton rocznie odpadów powstałych przy produkcji, proszę Państwa, żywności. Siedliska wirusów, bakterii z nie wiadomo jakim skutkiem pandemicznym i te odpady także niszczą nasze środowisko, nasze po prostu zasoby wodne. Choćby moja propozycja oznacza przynajmniej 6-krotny spadek masy tychże szkodliwych po prostu odpadów. Obok tego oczywiście mamy tworzywa sztuczne, mamy plastik. No i tu są pewne działania, ale bardziej po stronie Unii Europejskiej niż na przykład po stronie naszego kraju, żeby być po prostu skutecznym. To wszystko musi mieć jeden wspólny mianownik. I szkoły, i media, i w każdej rodzinie najwyższa pora, żeby się odbyła debata, wzajemna edukacja na temat tego w jakim punkcie jest planeta, w jakim punkcie jest nasza cywilizacja, gdzie mamy zagrożenia i co każdy z nas może po prostu zrobić.
Co należy zrobić, aby zwiększyć skalę gospodarstw ekologicznych, permakulturowych w Polsce?
No więc ja sporo na ten temat po prostu powiedziałem. Można wyrazić ubolewanie, że polska polityka rolna była tak nierozumna, kiedy dzisiaj tylko 3% areału jest przeznaczone na ekożywność, a w Czechach 14%, w Austrii 25%, w Estonii 20%. Ubolewanie w kierunku polityków, którzy doprowadzili do takiej absurdalnej sytuacji. Mamy wszelkie warunki, żeby być wręcz liderem, jeśli chodzi o ekologiczną produkcję żywności. Mamy konieczność, jeśli chcemy być skuteczni w stosunku do żywności z Ukrainy.
Czy przy obecnej strukturze demograficznej wsi jest jeszcze możliwy powrót do rodzinnych gospodarstw rolnych, które produkują żywność na lokalne rynki zbytu?
No cóż można powiedzieć? Przede wszystkim społeczeństwo na wsi się mocno postarzało, w tym także właściciele gospodarstw rolnych. Ale z drugiej strony, aż 1/3 gospodarstw rolnych, tych również czy przede wszystkim, którzy nie produkują żywności na rynek, w ogóle nie stosuje chemicznych środków produkcji żywności. To jest pewna szansa. Jeśli będzie realny system wspierania produkcji zdrowej żywności, to oni mogą wrócić na rynek. Oni mogą odzyskać wiarę w sens swojej gospodarki. I to jest po pierwsze. Po drugie, jeśli wieś wróci do natury, będzie racjonalnie wspomagana, to jestem przekonany, że wielu mieszczuchów chętnie przeniesie się na wieś, żeby być w symbiozie z przyrodą i żeby również dla nas produkować żywność. I trzeci punkt. Na wsi mamy wielu takich, którzy się źle czują na tej wsi. Trzeba im pomóc, żeby się przenieśli do miasta. Tam pracy nie brakuje, szczególnie w Polsce. Więc oczywiście to muszą być też daleko idące zmiany, jeśli chodzi o strukturę demograficzną wsi i miast. Ale nie jest to, kto wie jakie wyzwanie i absolutnie do zrealizowania. To, co jest do zrobienia, jeśli chodzi o produkcję zdrowej żywności, to można powiedzieć, w pewnym sensie trzeba stworzyć trzy rzeczy. Konsumenta, producenta i pośrednika, prawda? Poprzez edukację, żeby ludzie lepiej zrozumieli, co im daje autentyczna, zdrowa żywność w stosunku do tego, co konsumują. Poprzez system organizacji i finansowania należy zdecydowanie przyspieszyć proces przechodzenia do produkcji żywności w harmonii z przyrodą. Skrócić łańcuchy dostaw. To wykazał w swoim monografii naukowcy zespołu profesora Misiąga. Musi wreszcie pojawić się na dużo większą skalę kooperacja w ramach małych środowisk, również wiejskich. Można powiedzieć, że w każdej wsi powinien powstać bazar. Na zachodzie nawet 70% żywności jest sprzedawanych właśnie na bazarach. Czyli skracamy drogę między producentem a konsumentem. W ten sposób też zmniejszamy różnicę między ceną, jaką otrzymuje za swój produkt rolnik, a ceną, jaką musi zapłacić konsument. Przecież obie strony na tym tylko korzystają. Tyle tylko, że te bazary trzeba zorganizować. Wystarczy pojechać do Warszawy. Ekobazar, tam jest cała już sieć znakomicie zorganizowanych bazarów, gdzie można dostać zdrową żywność. No, przydałoby się również tam, żeby rzeczywiście było tak, że producent nie musi sprzedawać na stoisku, dostarcza. Ale bazar jest odpowiedzialny za kontrolę jakości tej żywności. I z drugiej strony pomoc w promocji tychże producentów, którzy na to po prostu zasługują. To jest kooperacja w mikroskali, ale jakże korzystna dla wszystkich, kto zaangażowany.
To był podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcasty.sis.pl, a wersję wideo na kanale SIS na YouTube.